To był Armagedon. Te dwa tygodnie, kiedy pojawiły się pierwsze przypadki w Polsce, to można nazwać szaleństwem. Zupełnie inaczej jeszcze sytuacja wyglądała, kiedy weszły pierwsze obostrzenia. Zamknięcie szkół, zamknięcie sklepów. I to też wymogło kolejne zmiany zachowań. W tym tygodniu kluczowym ilość pacjentów była 2-3-krotnie większa niż normalnie. I absolutnie schodziło wszystko. Cokolwiek by nie było z napisem grypa wtedy, czy przeziębienie, zniknęłoby jak świeże bułeczki. Ale to był po prostu ten pęd napędzony brakiem informacji i strachem, po prostu strachem.
W czasach chaosu siej spokój. Reportaż Marcina Glińskiego i Adama Janczewskiego.
Ostatni miesiąc to 3 różne schematy zachowań pacjentów w aptece i ja rozumiem, że pacjent był po prostu przerażony i to było widać na absolutnie każdym etapie. Pierwszy z nich, taka dezinformacja, oczekiwanie, ale co zrobić, jak się zabezpieczyć, czy coś potrzebne. Zaczynały się pierwsze braki na przykład rękawiczek, bo materiały z hurtowni farmaceutycznych szły na zaopatrzenie szpitali, a nie podstawowych aptek. Pojawiały się pytania o maseczki, maseczki zniknęły. Nie byłam w stanie zamówić maseczek od miesiąca do apteki. Jest to jednak rzecz, o którą pyta się notorycznie, których nie ma. Apteka, w której ja pracuję, zaopatrywała się w hurtowni łomżyńskiej, a wszystko szło na szpital na Łomżę. I to było uzasadnione, ale pacjent się denerwował, bo pacjent nie dostał tego, po co przyszedł.
Na początku brakowało niektórego asortymentu, szczególnie tej ochrony, czyli rękawiczek, maseczek, płynów dezynfekujących. Natomiast teraz już to wszystko wraca. Oczywiście z wiadomych przyczyn jest to dużo droższe. Popyt generuje cenę. Ten sam spirytus salicylowy w lutym kupowałem jeszcze w okolicach 2 zł. Teraz kupuję go po 6. Dokładnie taki sam, nic się z nim nie zmieniło. Zrozumiałe jest to, że w stanie zagrożenia człowiek próbuje się zabezpieczyć najbardziej jak to możliwe. Czyli gromadzi po pierwsze jedzenie, a po drugie coś, co sprawia, że czuje się dobrze i że pozwala mu to sprawnie funkcjonować, czyli między innymi leki.
Nie mogę powiedzieć, że lek na wątrobę nagle teraz jest niepotrzebny. Jest potrzebny pacjentowi, który regularnie ma z tym problem. Też zdaję sobie z tego sprawę, że potrzebny jest na przykład emolient dla dziecka, coś do kąpieli dla tego dziecka, coś do kąpieli dla osoby dorosłej, która ma problemy ze skórą, żel na zmarszczki. To też jakiś komfort życia, jednak róbmy to przy okazji zakupów poważniejszych. A zdarzają się niestety sytuacje, gdzie... Bo ja przyjdę po to. Za 15 minut jeszcze po to i postoję te 10 minut, kurczę, trzeci raz muszę stać w kolejce, bo zapomniałem tamtego. Myślimy tylko o swoim czubku nosa, niestety bardzo często. Pierwsze 2 tygodnie były trudne dla nas wszystkich i to był taki stres. Z jednej strony staraliśmy się uspokajać pacjentów, a z drugiej strony my nie wiedzieliśmy, czy nie wrócimy do domu i nie przyniesiemy czegoś swoim bliskim. Właśnie to powodowało, że każde przyjście po krem na zmarszczki wywoływało furię człowieku. Pomyśl o kimś innym, to naprawdę może poczekać ten tydzień. Nie zawsze działało.
Oczywiście, że mając świadomość, jaką drogą przenosi się wirus, staramy się zabezpieczać najbardziej jak to możliwe, czyli oprócz maseczek, przyłbic, rękawic, dużej ilości płynów dezynfekujących, na ile pozwalają warunki apteki, jest powrót do szyb. Niektóre apteki sprzedają przez okienko podawcze. Diametralnie zmieniło się poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i aptekarzy. Do tej pory odchodziło się od bariery, która graniczyła farmaceutę i pacjenta, po to, żeby ten kontakt był jak najbliższy, żeby pacjent czuł się zaopiekowany. W tej chwili to rodzi olbrzymie zagrożenie. Wiele aptek wprowadza system pracy tak, żeby obsada apteki nie spotykała się nawzajem, żeby ograniczyć możliwość zakażenia pomiędzy pracownikami. Każdy z nas bierze te same preparaty, te same dokumenty. Na szczęście ani pieniądze, ani dokumenty nie kaszlą. Nie ma tak, że jest bezpośrednie zarażenie, ale też chwila nieuwagi, dotknięcie pieniędzy, a potem dotknięcie błon śluzowych może spowodować zakażenie.
Pewne restrykcje, chociażby o przemieszczaniu się i pewne zabezpieczenia, jakie nam wprowadzono, sprawiły, że w aptekach został wymuszony spokój, bo wchodzi na przykład jeden pacjent do okienka, czy jednak zachowujemy odległości od siebie. Tym samym ci pacjenci nie są natłoczeni na sobie i ten owczy pęd nie oddziałuje bezpośrednio. Czyli jest chwila, żeby pacjentowi powiedzieć, że spokojnie, że jeżeli zachowuje się środki ostrożności, myje się ręce, dezynfekuje się ręce, zachowuje się odległość. Taki pacjent nadal się boi, ale reaguje pozytywnie.
Tam to koniecznie na fakturę.
wirus, wiemy już sporo na jego temat. Tu niebezpieczeństwo jest takie, że ten wirus 30 par nukleotydów posiada, więc jest duże niebezpieczeństwo mutacji i tego, że może się zmieniać. No i to jest spore niebezpieczeństwo jednak, bo jeśli zmutuje, to może okazać się, że jest odporny na leczenie albo na szczepionki, albo na cokolwiek innego. Także jest to wirus niebezpieczny.
Jest kolejny potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. Ze względu na epidemię nie mogą demonstrować na ulicach, więc przenieśli się do internetu.
Dotyczące m.in. sytuacji koronawirusowej w województwie podlaskim.
Starszy mężczyzna z powiatu łomżyńskiego.
Nie ma młodzie do sojnówki, która wróciła z Niemiec, przychodzi po
Niestety zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą. Niektórzy mówią, że mieli potencjalne kontakty z osobami zarażonymi. Niepokój towarzyszy niezmiennie teraz przy pracy, bo farmaceuci są bardzo dobrze wykształconymi ludźmi i to wykształcenie, ta wiedza zarówno pomaga, jak i też daje ogromną świadomość, co to znaczy zakażenie wirusowe. Co to znaczy zakażenie wirusowe, którego nie mamy szans wyleczyć, czyli nie mamy terapii, nie mamy szczepionki. W związku z tym nie wiemy, co się stanie. Jeśli mamy zakażenie wirusem, którego znamy, który my wiemy, jak leczyć, to oczywiście, że rodzi to obawy, ale też pewność, w którym kierunku to może pójść. W tym przypadku my doskonale wiemy, że zakażenie koronawirusem może spotkać każdego z nas i niestety zakończyć się tragicznie.
Ja swoim rodzicom, z którymi nie mieszkam, ale których staram się w miarę często odwiedzać, zapowiedziałam, że dopóki się nie ustabilizuje, po prostu będziemy kontaktować się telefonicznie, bo jeśli ja coś dostałam, mogę przechodzić to bezobjawowo, co wszystkie raporty pokazują, ale wam tego nie przywiozę, więc od tej pory się słyszymy, a nie widzimy. Moja mama była przerażona tym, że Boże, ty masz ciągle kontakt, ty jesteś zmęczona, ty wracasz do domu osłabiona i to na pewno miało wydźwięk. To na pewno spotykało się w każdej rodzinie. Jeśli w domu były jeszcze dzieci, to też była obawa, że ktoś przyniesie to do swoich dzieci, do swojego męża, do swoich rodziców. I z taką wiedzą gdzieś z tyłu głowy żyliśmy i żyjemy nadal, wszyscy farmaceuci.
Większość z nas ma zarówno dzieci, jak i seniorów. I obawa jest najbardziej o nich. Jak zaczęła się pandemia, uświadomiliśmy naszym rodzicom, że szczególnie z nami kontakt będzie niebezpieczny. Mamy to szczęście, że nasi rodzice mieszkają też w Białymstoku i że mają swoje miejsce na ziemi. W związku z tym ustaliliśmy reguły, kupujemy im i jedzenie, i leki, dostarczamy, ograniczamy do minimum kontakt. I tak funkcjonujemy, to przeszkadza zarówno nam, jak i im, a najbardziej to chyba przeszkadza brak kontaktu dziadek, babcia i wnuczęta. To jest rzeczywiście ciężkie. Nie da się przejść i powiedzieć, a dzieci to spokojnie, nic się nie stanie. Bo to są nasze dzieci i są najważniejszymi osobami w naszym życiu. Więc tutaj stres, który temu towarzyszy, jest niekiedy nawet traumatyczny. Wszystko zależy od świadomości, ile osób umarło, ile osób zostało zakażonych.
Liczba osób z potwierdzonym koronawirusem w Polsce przekroczyła 2000, informuje Ministerstwo Zdrowia.
Blisko 1/4 potwierdzonych przypadków z całego kraju to osoby młode.
W związku z epidemią skrócono w Polsce czas pracy sklepów.
Teraz jak wchodzę do domu, to dzieci już są tak nauczone, że nie biegną mnie przywitać, tylko czekają, aż zmienię ubranie, włożę je do pralki, pójdę się wykąpać, odkażę wszystkie sprzęty, których dotykałem, klamki. I dopiero wtedy zaczynamy normalne życie. Wytłumaczyłem. One już wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, że jest to poważna sprawa. Przez pierwsze kilka dni było ciężko, ale teraz już wiedzą, że taka jest rzeczywistość i nie podchodzą do tego jakoś szczególnie traumatycznie. Po prostu stało się to rutyną codzienną.
Są elementy paniki, bo my też jesteśmy ludźmi. Pomimo tego, że wręcz przedstawiłam nas jako superbohaterów, cała służba zdrowia, cała ochrona zdrowia to teraz bohaterowie. To jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje gorsze i lepsze dni, którzy się boją, którzy czasami też nie mają czasu na przykład poczytać. I tu usłyszą, tam usłyszą i wracają do domu i panikują, że mają tylko 2 opakowania papieru toaletowego. Więc jest ciężko, bo wraca się do domu i to się odbija na głupich snach. Opowieść mojej bardzo dobrej przyjaciółki, która też jest farmaceutką i mówi, o ile w pracy jest oazą spokoju, to w nocy ma tak głupie sny, ale to jest po prostu nasze mechanizmy obronne, nasza podświadomość jakoś przereagowuje to. Mówi, rano się śmieje albo płacze, jak się któryś głupi sen zdarzy, ale później wstaje, nakłada fartuch i idzie do pracy. Jakoś ciągle stoimy na tym froncie.
Nie da się spokojnie i bez emocji przejść obok tego typu sytuacji. Z pełną świadomością podjęliśmy ten zawód, z pełną świadomością poszliśmy pracować w ochronie i służbie zdrowia. Więc my wiemy, co nas może spotkać. Ta świadomość jest bardzo deprymująca i też ciągle z tyłu głowy jest, że jesteśmy narażeni, ale też i niestety narażamy innych. No, jeśli ktoś wybrał ten zawód z powołania i z pasji, no, to właśnie teraz mamy ten czas, kiedy udowadniamy wszystkim, że farmaceuci pracują dlatego, że są pasjonatami, dlatego, że mają ogromną wiedzę, dlatego, że chcą pomagać pacjentom. Jeśli jesteśmy zagrożeni, uwierzymy naprawdę prawie we wszystko. Umysł każdego dorosłego człowieka wraca do wieku 10 lat. I w związku z tym ten rozsądek, który w nas jest, jest ograniczony i dlatego apeluję, żeby ludzie słuchali, ludzi wykształconych i ludzi, którzy mają wiedzę na ten temat i żeby nie poddawali się emocjom i żeby słuchali to, co się do nich mówi.
Pacjenci u nas szukali tych odpowiedzi trochę takiego spokoju i to jest właśnie zadanie farmaceutów w tym czasie, żeby uspokoić, żeby wytłumaczyć, żeby przypomnieć o zdrowym rozsądku. I to działało, naprawdę to działało, bo przychodził przerażony, wychodził tylko przestraszony. Usłyszałam kiedyś od swojego szefa na uczelni bardzo mądre, w czasach chaosu siej spokój. I to jest zadanie też farmaceutów, właśnie siać spokój. W każdym aspekcie, czy koronawirusa, czy pandemii, czy zwykłej jelitówki, która też przeraża pacjenta, bo nagle czuje się bezsilny. To jest nasze zadanie i ono było, jest, będzie, tylko ciągle gdzieś jest ta nadzieja, że będzie docenione bardziej. I szczęśliwie dano nam narzędzia, którymi możemy pracować, bo jednak te zmiany w specustawie, punkty tych ustaw, które zmieniają nam te prawo farmaceutyczne odrobinę, zniosły pewne ograniczenia. My zawsze mieliśmy prawo wystawienia recepty farmaceutycznej. Natomiast obłożenia, restrykcji, jakie były z tym związane, dotyczyło to nagłego zagrożenia życia. Natomiast zostało zniesione słowo nagłe. Jest to jedno słowo, ale kluczowe, bo w związku z tym pacjent, który na przykład skończyły mu się leki nasercowe, on nie umrze, jeśli nie przyjmie tego leku przez 2 dni, ale jest mu jednak niezbędnie potrzebny i my już mamy prawo wystawić taki lek. Uważam, że jest to ogromna pomoc dla całego systemu ochrony zdrowia.
Przypadki zakażenia koronawirusem.
Rząd zachęca do pozostania w domach, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Ten przeciwnik ma świetnych pomocników. To jest strach, to jest dezinformacja, to jest nadmiar informacji, więc to jest dobry strateg, wykorzystujący ludzkie słabości. Dorzucając do tego wiedzę farmaceutyczną, to jest wirus. To jest nadal tylko i aż wirus. Jest bardziej spektakularny niż wirus grypy z tego względu, że atakuje inny układ. Tylko różnica polega na tym, że jeżeli bolą nas wszystkie mięśnie tak, że nie możemy wręcz ruszyć palcem, to po prostu zostajemy w łóżku. Kiedy rzuca nam się na układ oddechowy, to niestety kończy się gorzej. I to jest różnica. Natomiast to jest nadal ta sama grupa przeciwników. Wirus, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową, który wymaga pewnych zachowań profilaktycznych, który wymaga izolacji, zostania w domu. To nie są wymyślone na potrzeby koronawirusa wytyczne. To są wytyczne wymyślone wiele lat temu na potrzeby wszystkich wirusów. Ten jest przebiegły, bo ma świetnych sojuszników. Ma strach, rozmach. I one powodują, że ludzie panikują. I nagle wirusy stały się tak bardzo groźne. One zawsze były groźne, zawsze były niebezpieczeństwem i zawsze trzeba było z nimi rozsądkiem. Teraz ten rozsądek gdzieś pod wpływem emocji ginie, ale jest, nadal jednak wybija się na powierzchnię i my jesteśmy też tym elementem, który łapie i utrzymuje trochę ten zdrowy rozsądek.
To jest typowy przykład wojny. Niestety wróg, którego mamy, nie jest wrogiem namacalnym w sensie ani ideologii, ani czegoś, co można by obejść. Tym wrogiem jest zamach na nasze życie. Olbrzymią bronią, jaką posiada wirus, to jest nasza głupota i nieodpowiedzialność. Jeśli wirus wykorzysta naszą nieodpowiedzialność, wykorzysta naszą głupotę, wykorzysta to, że mimo ostrzeżeń, mimo mówienia ciągłego o tym, jakie są zagrożenia, będziemy postępowali nierozsądnie, to rzeczywiście ta wojna potrwa dużo dłużej.
Ta wojna nie ma jednego aspektu, niestety. My ciągle mówimy o wojnie z wirusem, ale kończą nam się rezerwy na tyłach. Zaczynają się kryzysy na tyłach, czy chociażby kryzys gospodarczy, czy gdzieś tam jednak załamanie społeczne. Będą święta, następne święta prawosławne. I to będzie moment, kiedy wiele osób nie wytrzyma w domu na kwarantannie. Złamie się, pojedzie do bliskich, bo komunikacja przez Skype'a nie wystarczy, bo przecież to święta. I ja to też jestem w stanie zrozumieć, tego się obawiam, bo wszystkie rokowania mówią, że abstrahując nawet od świąt, że ten szczyt jednak zachorowań jest ciągle przed nami i że on będzie za jakieś 2-3 tygodnie. Jeśli dodamy do tego właśnie te przemieszczanie się z okazji świąt, to on może być większy niż rokowaliśmy. To jest fatalistyczne spojrzenie, ale też niestety realne, bo ten schemat należy brać pod uwagę. Cudownym schematem jest taki, że jednak wszyscy będziemy siedzieć we własnych domach na te święta, nie będziemy się przemieszczać pomiędzy rodziną. Mamy świetne narzędzia teraz do komunikacji i że je wykorzystamy i te święta będą zdalne, ale zdrowe. Natomiast trudno jest powiedzieć, jak się to zachowa, bo skoro nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody, to tym bardziej nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań ludzkich w pewnym stopniu i rozwoju tego wirusa.
Czasy, które nas spotkały, powodują, że my nie myślimy miesiącami, tygodniami, tylko myślimy, jak to zrobić z dnia na dzień, jak poukładać dzień kolejny albo kilka kolejnych. Te święta zbliżają się dość intensywnie. Będzie to bardzo ciężki czas, szczególnie dla seniorów i dla juniorów, czyli wytłumaczyć dzieciom i babciom, że niestety wspólne śniadanie może być ciężkie do zrealizowania i niebezpieczne. Myślę, że ludzie są na tyle rozsądni i na tyle świadomi, że rzeczywiście pozwolą mu wygrać jedną bitwę, jaką są święta. Natomiast ta bitwa, mam nadzieję, nam też uświadomi sens tych świąt. Nam też uświadomi, jak bardzo potrzebna jest bliskość między nami i kontakt między nami. Natomiast jestem przekonany, że wojnę wygramy my.
Był to reportaż Marcina Glińskiego i Adama Janczewskiego W czasach chaosu siej spokój. Opowiadali farmaceuci dr Izabela Prokop i dr Arkadiusz Surażyński.